Pani prezes, te wyniki za 2024 rok i za końcówkę 2024 za ostatni kwartał przedstawiliście dzisiaj. No, rozumiem, że jesteście zadowoleni, porównując przynajmniej do poprzedniego roku.
Jak najbardziej. EBITDA na poziomie 3,3 miliarda złotych.
Od razu trudne słowo, musimy słuchaczom wytłumaczyć, co to oznacza EBITDA i co tam trzeba odjąć jeszcze od tego, żeby ten zysk realny zobaczyć.
Wynik operacyjny, który nie uwzględnia koszt amortyzacji oraz utraty wartości między innymi aktywów. Chodzi o amortyzację, czyli odpisy majątku oraz odpisy, które mają raz a kiedy miejsce. Na przykład w tym roku mieliśmy do czynienia z odpisem utraty wartości, z tytułu utraty wartości aktywów odnawialnych w konsekwencji spadku wartości, którą rokrocznie, czy też czasami nawet częściej oceniamy w ramach modeli finansowych.
W jakiej ogólnej kondycji jest spółka i czy te wyniki za 2024 rok mogłyby być lepsze?
Lepsze mogą być zawsze, to jest oczywiste. Tutaj na pewno warto wskazać to, o czym mówiłam. Dzisiaj na konferencji wynikowej jesteśmy od kilku lat pod presją ustaw prądowych, które wywierają raczej negatywny efekt na linię biznesową sprzedaż, na spółkę Energoobrót. Z tego względu myślę, że stabilizacja w tym obszarze pozwoliłaby na pewno w przyszłości na realizację wyższej i stabilnej marży, jednocześnie oferując oczywiście odbiorcom końcowym optymalne kosztowo produkty energetyczne.
To tak ładnie brzmi, albo może trudno brzmi, jesteśmy pod presją prądową, tak? Pod presją ustaw właśnie związanych z transformacją energetyczną tak naprawdę, która czeka nas wszystkich.
To tak i nie, bo ustawy regulujące ceny energii, które mają miejsce tutaj od kilku lat, de facto tworzyły pewien parasol, można powiedzieć ochronny, dla odbiorców końcowych energii elektrycznej. Osobiście uważam, że jednorazowo w perspektywie nagłych zdarzeń, takich jak na przykład wybuch wojny na Ukrainie, gdzie mieliśmy do czynienia rzeczywiście z załamaniem gospodarki i makro, są to pewne rozwiązania, które rzeczywiście rząd i regulator ma w rękach i może z nich skorzystać. Natomiast permanentne przedłużanie tego typu rozwiązań powoduje destabilizację rynku. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy się w tym zakresie zdać na naturalne mechanizmy rynkowe i pozwolić spółkom sprzedażowym odpowiednio reagować to, co dzieje się na rynku energii w hurcie i przekładać to bez szkody tak naprawdę dla odbiorców końcowych.
A z innej strony na to patrząc, bo dla was to presja wynikająca z legislacji i z realiów pewnych, ale dla odbiorcy to wygodna sytuacja, bo ta gwarancja powiedzmy rządowa, czy takie próby regulowania pewnych spraw na rynku dla odbiorcy, dla klienta, oznaczają w praktyce to, że on nie zapłacił więcej za energię elektryczną, chociażby w związku z wojną za naszą wschodnią granicą.
Pewnie tak.
Bo jeszcze nie zapłacił więcej.
Pewnie tak można by sądzić, natomiast wydaje mi się też, że warto zwrócić uwagę na to, że tymi regulacjami objęta była tylko wybrana grupa odbiorców końcowych, w związku z czym ten mechanizm też nie jest idealny, tak? Szczerze mówiąc, jestem wyznawcą wolnej ręki rynku. Wydaje mi się, że jeżeli konkurencja odpowiednia jest na rynku, to jest to mechanizm wystarczający do tego, aby konsument mógł wybrać. Konsumenci mogą wybierać sprzedawcę energii elektrycznej, mogą korzystać z różnych ofert, które są w portfelach różnych sprzedawców. W związku z czym myślę, że zbyt długie stosowanie regulacyjnych cen nie do końca korzystnie wpływa na rynek.
Pani prezes, to teraz pomówmy trochę o tym, skąd się bierze prąd, oprócz tego, że z gniazdka. To znaczy, mam na myśli to, że po raz pierwszy chyba przekroczony został ten pułap 50% energii, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii w grupie Energa. Tak? To znaczy, jak rozumiem, spada ta produkcja stricte węglowa. To oznacza, że ta transformacja dzieje się i to rzeczywiście jest ważny krok, to przekroczenie tych 50%, bo ja pamiętam poprzednią konferencję, na której prezentowane były wyniki kwartalne, no to tam jeszcze tych 50% nie było. To jest jakaś taka cezura czasowa, tak byśmy powiedzieli, to istotne, czy może zbyt dużą wagę przykładam do tego?
To jest chyba nieodzowny element transformacji energetycznej na dzień dzisiejszy w Polsce. No my tutaj atomu na razie jeszcze nie mamy, w związku z czym...
Długo chyba nie będziemy mieli, przepraszam za komentarz.
Tak.
Ale nie oszukujmy się, ani nie wprowadzajmy w błąd nikogo. Atom to jest odległa przyszłość w Polsce.
Niewątpliwie jest to skomplikowany proces inwestycyjny, który jeszcze faktycznie wiele lat może potrwać. Odnawialna energetyka jest naturalnym kierunkiem, w którym wytwórcy podążają i inwestorzy. Natomiast i tak, i rzeczywiście tutaj odnosząc się do tych procentów, które pan wskazał, 55% energii wytworzonej w 2024 roku pochodziło z odnawialnych źródeł.
Ponad 50% sprzedanej energii też z takich źródeł podchodziło.
Tak jest. Park wytwórczy, tak, czyli nasze aktywa wytwórcze również już w ponad 50% zbudowane są z odnawialnej energetyki. Niewątpliwie warto też wskazać na pewne niezbędne elementy systemowe, które przydałyby się, aby tej odnawialnej energetyce trochę ulżyć. Powiedziałabym, że brakuje systemowych rozwiązań jeszcze, które wspierałyby rozwój magazynów energii. Dzisiaj bardzo powszechnie się o tym mówi. Inwestorzy rzeczywiście podchodzą do tego tematu bardzo aktywnie. Natomiast z naszej perspektywy na dzień dzisiejszy wejście w inwestycje w magazyny jeszcze wiąże się z dość wysokim ryzykiem ze względu na brak trwałych mechanizmów rynkowych, które pozwalałyby zaprojektować przepływy finansowe z takich aktywów i uzasadnić realizację inwestycji. Jest to element komplementarny tak naprawdę do odnawialnej energetyki. To, co się dzisiaj dzieje, gdzie mamy do czynienia z wyłączaniem źródeł w ciągu dnia, gdzie bardzo duża ilość prosumentów wypiera, tak, w słoneczne godziny, wypiera inne aktywa, które są w reżimie i mogą być sterowane przez PSE czy OSD. I to powoduje tak naprawdę realną utratę. Procent energii ze źródeł odnawialnych mógłby być nawet jeszcze większy, tak, gdybyśmy odpowiednio sterowali tym systemem.
Macie jakieś takie dane, jakieś wliczenia, które mówią, ile wam tej, w uproszczeniu, tej energii ucieka gdzieś po prostu?
Na dzień dzisiejszy z tych danych, które udało mi się przeanalizować w ramach naszej grupy, nie są to tak drastyczne ubytki energii, nie są to tak drastyczne też ubytki przychodu potencjalnego, bowiem najczęściej te wyłączenia mają też miejsce w godzinach, kiedy te ceny energii są bardzo niskie, w związku z czym potencjalny, albo nawet ujemny, potencjalny ubytek przychodów ze sprzedaży takiej energii nie jest tak bardzo odczuwalny. Natomiast nie oznacza to absolutnie, że nie powinniśmy właśnie budować systemu, który będzie odpowiednio zabezpieczał pracę tych aktywów wytwórczych i dokładnie nie kanibalizował tak naprawdę tej odnawialnej energetyki w systemie.
Czyli czekacie na legislację, tak naprawdę na rozwiązania odpowiednie i wtedy będą decyzje inwestycyjne.
Tak, czekamy, bo no tutaj na przykład rozwiązania systemowe, które co do zasady mają pomagać i dawać pewną stabilizację inwestorom, takie jak chociażby kilka lat temu wprowadzony rynek mocy. Są to rozwiązania, które dają właśnie uzasadnienie dla realizacji zwiększonego CAPEX-u, czyli wydatków inwestycyjnych. I rzeczywiście w podobnym duchu oczekujemy, że magazyny nie będą tylko rozpatrywane pod kątem ewentualnego arbitrażu, czyli mowa tutaj o tym, że ładuję magazyn wtedy, kiedy energia jest tania, a spuszczam ją wtedy, kiedy jest wysoka, bo ciężko tak naprawdę zamodelować to na przyszłość, tak? Powinniśmy mieć mechanizmy, które dadzą jakiś stabilny przychód tego typu aktywom i pozwolą na ich jeszcze szybszą realizację i dołączanie do sieci.
Pani prezes, kończąc już naszą rozmowę i tak trochę zahaczając o to, od czego zaczęliśmy, to tak ogólnie, jaki to był ten 2024 rok dla grupy Energa?
Tak naprawdę on pokazał na bazie tych wyników, że przychody nie zawsze idą zgodnie z tym, jak potem poniżej w rachunku wyników odwzorowujemy to na wyniku właśnie tej rzeczonej EBITDA. Przychody nam spadły, bo to jest naturalna konsekwencja spadających cen energii, ale efektywność pracy, efektywność też i kosztowa, tak, pozwala na realizację dobrego wyniku finansowego. Ta EBITDA, z której bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że będzie tylko rosła i tak naprawdę czekamy na to, żeby poprzez systemowe rozwiązania ułatwiające podjęcie decyzji inwestycyjnych, móc wspierać zarówno krajowy system energetyczny, jak i też właśnie rozwój naszej grupy.